Naszym gościem jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku. Szczęść Boże, witam panie profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się ojcu i naszym słuchaczom.
Pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku osłonowym. Środki mają pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów związanych z rosnącymi cenami energii oraz cenami żywności. Panie profesorze, kto będzie mógł skorzystać z tego dodatku i na jakich warunkach?
Dodatek osłonowy, o którym ojciec wspomina, jest to element tarczy antyinflacyjnej. Jest to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej. W zasadzie jedyny, który sprowadza się do płatności bezpośrednich. Gospodarstwa domowe, rodziny będą mogły otrzymać środki od 400 do 1150 zł na rodzinę w ciągu roku, w zależności od dochodu osiąganego przez rodzinę. Ten dodatek był pomyślany jako rekompensata rosnących cen żywności. Decyzja, konstrukcja dodatku powstała wówczas, kiedy wydawało się, że rząd nie uzyska zgody Komisji Europejskiej na obniżenie VAT-u od żywności. No i wymyślono takie rozwiązanie. W tej chwili w zasadzie to nie jest jeszcze przesądzone, że ten VAT nie będzie obniżony. Być może będzie, ale no, dodatek jest, dodatek już będzie. Natomiast ja traktuję te środki, które będą mogły trafić do polskich rodzin w tej formule, jako pewien rodzaj leczenia, mówiąc językiem medycznym, leczenia objawowego. No cóż, koniec roku upływa nam w gospodarce, upływa nam pod takim niestety nie najlepszym firmowym znakiem inflacji. Rząd także interpretuje to jako zjawisko negatywne i tak naprawdę jest to zjawisko bolesne, szczególnie dla pojedynczych obywateli, dla wszystkich tych, którzy dokonują zakupów, bo teraz za dotychczasowy koszyk zakupów muszą płacić więcej. No i to ma być ta pomoc. Ja uważam, czy chciałbym jakoś zneutralizować oczekiwania wszystkich, którzy będą mogli skorzystać w ten sposób, że no, z całą pewnością nie powinniśmy liczyć na to, że ten dodatek zrekompensuje nam w całości skutki rosnących cen. Natomiast jest to no, tak jak niektóre leki, które osłaniają ból spowodowany chorobą, taki te pieniądze w takiej formule trafią do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.
Panie profesorze, od 1 stycznia obowiązywać się zacznie część podatkowa Polskiego Ładu. Jakie są jej najważniejsze elementy?
No właśnie, to Polski Ład to jest bardzo rozbudowany program gospodarczy dotykający niemalże wszelkich sfer życia. Natomiast tak jak ojciec to nazwał, ta część podatkowa jest to rozwiązanie, na którym no, w pierwszej kolejności w wszelkich materiałach promocyjnych rządowych przede wszystkim pokazywani są ci, którzy skorzystają na części podatkowej Polskiego Ładu. I tak jak rząd informuje, jest to 17-18 milionów Polaków. No i to jest te 17 milionów, które zarabia najmniej, bo te najważniejsze korzyści płynące z nowych rozwiązań to po pierwsze podniesiona bardzo, bardzo znacząco kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że każdy, kto zarabia poniżej, czy bądź otrzymuje świadczenie miesięczne poniżej 2,5 tysiąca, nie zapłaci PIT-u, nie zapłaci żadnego podatku. No i to jest właśnie to istota i najważniejsze rozwiązanie. W ten sposób znakomita większość polskich emerytów i rencistów nie zapłaci żadnego podatku. To jest dla nich szczególna ulga. Natomiast istotną zmianą w tych rozwiązaniach podatkowych jest sposób rozliczania składki zdrowotnej. Do tej pory ta składka zdrowotna była odliczana od podatku. W tej chwili będzie wynosiła ona 9% bez możliwości odliczenia od podatku. W związku z tym te korzyści wynikające z wyższej kwoty wolnej oraz wynikające ze zmiany progów podatkowych, gdzie do tej pory pierwszy próg podatkowy obowiązywał do kwoty 85 560 zł, w tej chwili będzie to 120 tysięcy, a więc wszyscy, którzy uzyskują dochód poniżej 120 tysięcy, zapłacą pierwszą stawkę, czyli 17%. Ci, którzy przekroczą 120 tysięcy, będzie to 32%. No i właśnie ta zmiana, o której wspominałem, dotycząca rozliczania składki zdrowotnej oraz zastosowane ulgi przy rozliczeniu dla tak zwanej klasy średniej powodują, iż wszyscy ci, którzy uzyskują dochód miesięczny do 11 tysięcy złotych, skorzystają na zmianach podatkowych. Natomiast ci, którzy mają dochody powyżej 11 tysięcy, za sprawą właśnie tej składki już dwukrotnie przeze mnie wspominanej składki zdrowotnej, ich obciążenia będą wyższe niż dotychczas. No, to jest jakby istota rozwiązania, jeśli chodzi o osoby fizyczne. Ta zmiana rozliczania składki zdrowotnej ma także swoje konsekwencje dla przedsiębiorców, no, szczególnie dla przedsiębiorstw, dotychczasowych przedsiębiorców prowadzących tak zwaną jednoosobową działalność gospodarczą. To będzie się wiązało z skalą obciążeń, daninami takich przedsiębiorców, a także takimi obciążeniami, nazwijmy to, biurokratycznymi, związanymi ze zmianami tych rozliczeń. Wszystko to powoduje, że początek roku doradcy podatkowi często już używają takiego określenia, będzie prawdziwą rewolucją dla przedsiębiorców. Polscy przedsiębiorcy będą musieli się sporo nauczyć. Na razie jest to bardzo dobry okres dla doradców podatkowych, dla biur rachunkowych, którzy zastanawiają się i proponują rozwiązania dla poszczególnych działalności gospodarczych. Więc żeby to jakoś spuentować, to należy powiedzieć, że to oczywiście wszystko to, co znajduje się w materiałach promocyjnych Polskiego Ładu, to jest oczywiście prawda i rzeczywiście 17 milionów Polaków najmniej zarabiających skorzysta, i to bardzo skorzysta, na tych rozwiązaniach podatkowych. Dla pozostałych te zmiany będą obojętne, bądź będą wiązały się z nieco większymi daninami. No, można powiedzieć, że w ten sposób ci pozostali będą jakoś, no, w cudzysłowie, dokładali się do funkcjonowania służby zdrowia w naszym kraju. Natomiast to wypada mieć nadzieję, ja osobiście taką nadzieję mam, że przedsiębiorcy, wszyscy, którzy teraz poniosą ten trud rozliczeniowy i trud kosztowy, na Polskim Ładzie jako całości skorzystają na tyle w sposób istotny, że te ciężary podatkowe, no, będą w stanie, no, niech będzie, że użyję takiego zwrotu, wybaczyć rządzącym.
Panie profesorze, Polski Ład to również bardzo potężne środki wpompowane w ten krwiobieg naszej gospodarki, w naszą codzienność. To ten szereg różnego rodzaju programów, o których pan profesor wspomina. Tutaj w tym kontekście powstaje pytanie związane z inflacją. Jak będzie to rzutowało na tę inflację i co z środkami z unijnego programu naprawy gospodarki po pandemii?
No właśnie, tak jak ojciec powiedział, do gospodarki w postaci znaczonych środków na inwestycje, inwestycje samorządowe już w tej chwili trafiają bardzo znaczące środki. Pierwsza transza właśnie w tej chwili już trafiła, jest dzielona, to ponad 23 miliardy złotych. Rozpoczął się nabór na drugą transzę. No i to jest kolejny element, który będzie istotnie wpływał na rozwój, będzie elementem zagregowanego popytu, ale będzie też ten aspekt, który ojciec zauważył. To są konkretne środki, konkretne pieniądze. To jest podaż pieniądza, która trafiła do gospodarki. W sytuacji, kiedy mamy już inflację, która całkiem dobrze zadomowiła się w polskiej gospodarce, to ten element będzie wzmagał te skutki inflacyjne. Tak już jest w naszej nauce, w ekonomii, tak jest w gospodarce często, że te same instrumenty, które mają być, nazwijmy to tak, lekarstwem w wybranych obszarach, często stają się, czy infekują inne problemy. I tak jest z podażą pieniądza w okresie, kiedy inflacja już całkiem dobrze się ma. Więc to są środki pozytywnie wpływające na koniunkturę, natomiast z drugiej strony one wzmocnią to parcie inflacyjne, czyli nawiązując do pierwszej części naszej rozmowy, no z jednej strony rząd interpretuje inflację jako zjawisko negatywne, stara się ulżyć Polakom, oferując tarczę antyinflacyjną. Natomiast wszystko to, co te instrumenty, które przekładają się, czy stanowią dodatkową podaż pieniądza, to inflację wzmacnia. Cóż, odpowiadając na pytanie ojca, co z inflacją, ja powiem tak, na ten moment mamy oficjalną prognozę Narodowego Banku Polskiego, który wydaje się tutaj być najbardziej właściwą instytucją do oceny tego, co się dzieje, jeśli chodzi o funkcjonowanie pieniądza w gospodarce. I ta oficjalna prognoza póki co obowiązująca została oszacowana na poziomie 5,8%. Czy ona jest realna? No, biorąc pod uwagę ostatni odczyt listopadowy, odczyt Głównego Urzędu Statystycznego 7,8%, dwa tygodnie późniejszy odczyt Eurostatu w całej Unii Europejskiej, gdzie Eurostat ocenił inflację w Polsce w listopadzie na poziomie 7,7%, czyli nawet 0,1 punktu procentowego niżej niż GUS. Ta różnica wynika z nieco innej konstrukcji tego koszyka zakupowego. Więc no, może nam się wydawać, że to jest prognoza bardzo ostrożna i pewnie bylibyśmy zadowoleni, gdyby udało się ją zrealizować, bo ten koniec roku i kiedy obserwujemy to, co się dzieje na rynku, a zwłaszcza słuchamy zapowiedzi, jak poszczególni uczestnicy rynku będą się zachowywali po nowym roku, to może się wydawać, że ta inflacja będzie wyższa. Ale z drugiej strony tak naprawdę musimy pamiętać, że już od początku drugiego kwartału, właśnie w kończącym się 2021 roku, inflacja była wyraźnie wyższa, co oznacza tylko ze względów statystycznych, że począwszy od drugiego kwartału będziemy mieli, biorąc pod uwagę tę konstrukcję wskaźnika, będziemy mieli wyższą podstawę, więc z takich statystycznych, matematycznych względów ta inflacja może być trochę niższa, więc jeśli też wydarzyłoby się coś na rynkach światowych, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej. Natomiast Europejski Zielony Ład i te wszelkie płatności za emisje są, wiadomo, że są wysokie i bardzo wysokie. Emisje są coraz droższe. No, powiem, że będzie dosyć ciężko walczyć z inflacją w pierwszej połowie przyszłego roku jeśli ta inflacja będzie się gdzieś kształtowała w przedziale od 5-7%, ktoś powie, że trochę szeroki przedział założyłem. No tak, bo jest jeszcze ciągle bardzo dużo niewiadomych, to ja osobiście będę bardzo szczęśliwy.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za spotkanie na antenie Radia Maryja.
Ja również bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Bóg zapłać. Pan profesor Henryk Gnorowski, ekonomista z Uniwersytetu w Białymstoku, był naszym gościem. Pozdrawiamy.